Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Listu do Rzymian.
Nie widzisz się tak.
Jest co? Na stojąco dzisiaj będzie bardziej. Żebyśmy nie tracili za bardzo czasu, ruszymy teraz do kolejnego fragmentu. Ostatnio przeszliśmy przez fragment, który w taki sposób bardzo ogólny, ale też formalny przedstawił punkt widzenia Pawła, mianowicie taki, że usprawiedliwienie może być jedynie z łaski, jako dzieło Boga. W żaden sposób żaden człowiek nie może sobie go wypracować. W szczególności poruszył Paweł w tym fragmencie 3:19 do 30 kwestię uczynków, jakby próbę wypracowania sobie usprawiedliwienia na podstawie uczynków prawa. No tam troszeczkę żeśmy komentowali te główne określenia, usprawiedliwienie, te spełnianie uczynków prawa. Nie bardzo będę chciał jakby do tego wszystkiego wracać. Niemniej tamten fragment wprowadził nas jakby w nowe zagadnienie, w nowe pewną problematykę, którą Paweł teraz będzie jeszcze dodatkowo rozwijał. I ten fragment, który mamy dzisiaj przed sobą, właśnie będzie kontynuacją tego wszystkiego, co było miesiąc temu, tylko zostanie to jakby przedstawione z innej perspektywy, troszeczkę w innym ujęciu. Dobrze. W takim razie przypomnijmy, co było ostatnio. Tak, to była skomplikowana troszeczkę konstrukcja tego wszystkiego. Przypominam, że patrzyliśmy na ten tekst z perspektywy oczywiście retoryki biblijnej, czyli tak staram się jakby za każdym razem coś opowiedzieć i pokazać, jak kształt wskazuje na pewne główne myśli, jakie autor postawił w danym tekście. Pozwólcie, że przypomnę mniej więcej, co tutaj Paweł przede wszystkim powiedział, tak? Przede wszystkim powiedział, sprawiedliwość Boga, Jego wierne miłosierdzie objawia się przez przebaczenie grzechów. Jak pamiętacie, Paweł podkreślił, że to, że wcześniej Bóg przechodził obok grzechu, pomijał go w jakimś sensie, jak również to, że teraz przebacza grzech, stoi cały czas od początku do końca na tym, że był w Bożym planie Chrystus, który miał złożyć swoje życie, przelać swoją krew, tak? I w tym momencie ta sprawiedliwość Boga ujawniła się właśnie teraz przez to, że Chrystus dokonał tego swojego dzieła. I ta sprawiedliwość właśnie przejawia się przez to, że okazuje Bóg swoje miłosierdzie i przebaczał i przebacza grzech za każdym razem z powodu tego, że Chrystus był w jego planie, a Rzymianie, jakby społeczność rzymska po prostu żyje już w tym momencie, kiedy po prostu to wydarzenie jest już za nim. Podkreślone zostało to, że w żaden sposób nie może to być wynikiem pracy, ale jest tylko i wyłącznie działaniem Bożej łaski. W związku z tym, to co Bóg zrobił, jakby jest dla wszystkich, dla Żydów i dla pogan, i dlatego też nie da się poprzez uczynki prawa wypracować sobie tego usprawiedliwienia. Pozwólcie, że przypomnę, że to usprawiedliwienie to określiłem, że nie chodzi tutaj o usprawiedliwienie w sensie takim prawnym, ale usprawiedliwienie w takim sensie bardziej starotestamentowym, w sensie jakby pojednania, tak? Bycia we właściwej relacji człowieka, który zdaje sobie sprawę ze swojej kondycji moralnej i w tej kondycji, jaką rozpoznaje, decyduje się postawić wszystko na Boga, zdać się na Boga, zaufać Mu co do swojej przyszłości, co do swojego życia, tak? Bóg przyjmuje taką postawę jako wyraz właściwego rozeznania tego, że ktoś rozpoznaje, że jest w świecie Bóg Stworzyciel i że człowiek ma określoną jakby pozycję względem tego Stworzyciela, tak? Dobrze. Tak to mniej więcej było. Nasz tekst, który jest przewidziany... Aha, i tutaj jeszcze jedna drobiazg. W tym fragmencie te wszystkie twierdzenia Pawła były bardzo ogólne. Zaznaczył w jednym miejscu, że o tej sprawiedliwości Bożej jest świadectwo w zakonie i u proroków, ale w tym fragmencie nie odnosił się do tych dowodów. Tak? On powiedział po prostu, jak to jest. Tak? Natomiast, jak zauważycie, ten nasz obszerny fragment na dzisiaj skupi się właśnie na tym. Tak? Skupi się właśnie na tym i tą część będzie starał się teraz jakby rozwinąć. Dobrze. To jest tylko pierwsza część tego, co dzisiaj będziemy czytać. Ten tekst jest obszerny, więc przejdziemy przez niego zgrubnie tylko po to, żeby złapać go w pewne ramy, tak? W pewien jakby taki szkielet, abyście zobaczyli, w jakim kierunku on w ogóle zmierza. A mam nadzieję, że na następnym spotkaniu spróbujemy przyjrzeć się jego wnętrzom, tych fragmentów, troszeczkę uważniej. Także dzisiaj spróbujemy złapać pewną tylko rys całości. Dobrze? Jak widzicie, podzieliłem tutaj już, robiłem takie przerwy na takie małe akapity, na cząstki tych tekstów, ponieważ no, będzie nam łatwiej dyskutować. Ten tekst w całości, ta odsłona i jeszcze jego druga część, jest dość skomplikowana dla tłumaczy. Oni próbują ten tekst troszeczkę wygładzać pod różnymi względami. Czasami zamieniają pewne terminy Pawła, czasami dość istotnie zmieniają porządek wyrazowy. Ja musiałem tutaj troszeczkę zainterweniować w tym sensie, że po prostu musiałem sobie to jakoś od nowa poukładać wszystko. Nie przejmujcie się tutaj tymi wstrąceniami w nawiasach, to nie są zdania przede mnie włączone, a których nie ma. Nie, one są raczej przegrupowane w ramach porządkowania tego tekstu. Nie przejmujcie się tym, natomiast rzeczywiście ten tekst brzmieć będzie troszeczkę inaczej niż przykład brytyjski czy jakiś inny, ponieważ jest wypadkową różnych działań takich z interlinii, z przekładu dosłownego, czasami z moją próbą jakoś opanowania materiału. Tak? Dobrze, zacznijmy od tego, że przeczytamy ten tekst w całości i potem zajmiemy się kolejnymi cząstkami. Jeszcze wtedy dopowiem jakieś dodatkowe uwagi. Dobrze? Może mnie będzie najłatwiej go przeczytać. Spróbujcie się tutaj skupić, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności. Zaś niepracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy. Błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? Mówimy bowiem, poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu, czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej, którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby im poczytano to za sprawiedliwość, oraz ojcem obrzezania. Dla tych nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami w nieobrzezaniu wiary naszego ojca Abrahama. Końcówka nieźle pokręcona. No taki tekst i tam po prostu na przykładzie zaczyna być niezła ekwilibrystyka. Wybaczcie, moi drodzy. Dobrze, sprawa jest tego typu. Może zauważyliście, że w każdym z tych takich małych akapitów Paweł posługuje się pewną opozycją, pewnym kontrastem. W związku z tym, żebyśmy szybciutko przeszli sobie przez ten cały fragment i złapali go tylko jakoś ramowo, spróbujmy złapać jakby główną myśl każdego z tych fragmentów. Będziemy szli po kolei na zasadzie, co z czym jest kontrastowane, na co wskazuje Paweł. I tyle nam wystarczy. I będziemy przechodzić w ten sposób fragmencik po fragmencie. Dobrze? 31.
Wiara Abrahama poczynana z...
31.
Unieważniony albo i utwierdzony.
To proszę się zdecydować.
Przeciwieństwo. Unieważniony zakon.
Jaka jest jedna strona, jaka jest druga strona?
Nie, no, utwierdzamy i unieważniamy.
Dobrze, czyli po pierwsze, zwróćcie uwagę, perspektywa jest taka, na my, tak? My. W którym jesteśmy miejscu? Bo po tym, co on powiedział wcześniej, mógł dla tych judeochrześcijan, którzy byli jeszcze troszeczkę w takiej nie najszczęśliwej jakby perspektywie do prawa i do tego poczucia, czym jest przynależność do żydostwa, tak? Do tego narodu, no to oni mówią, zaraz, no to co teraz, tak? Chcesz nam wszystko skreślić? A i w tym momencie mają prawo, Paweł wchodzi w ich buty, w ich i też poganochrześcijan, w takim razie o co chodzi, tak? Czy ścieżka wiary unieważnia to, co uważaliśmy za fundamentalne dla nas?
Nie.
Czy też właśnie nie? Paweł mówi nie, tak? Jesteśmy w pewnym sensie w kontynuacji, tak? Idziemy dalej, nie przekreślamy, nie ma rewolucji niszczącej, tak? Dobrze, w takim razie co dalej?
Wiara Abrahama poczynana ze sprawiedliwości, nie uczynki.
No,
nie z uczynków, tylko z wiary.
Do czego jakby usprawiedliwienie jest kwestią bardziej uczynków ciała Abrahama, czy jego postawy wiary, tak? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, bo dzięki temu, że zostało wcześniej objaśnione w tym fragmencie wcześniej, że usprawiedliwienie jest dziełem Boga, dlatego pamiętajmy, że kiedy tu mówimy usprawiedliwienie przez wiarę, to mówimy raczej o czymś takim, że wiara jest ścieżką, jest postawą, która prowadzi do doświadczenia usprawiedliwienia, tak? Nie jest pracą w żaden sposób, nie jest aktem, który po prostu jest na zasadzie jakiegoś wymiennego, jakiegoś handlu z Bogiem, tak? Żebyśmy się tutaj nie porozumieli. To jest właściwa odpowiedź na to, co Bóg uczynił. Dobrze, czyli widzimy tak, akapit 2, 1-3, czy usprawiedliwienie Abrahama to była kwestia uczynków, czy wiary? Wiary, tak? Czyli widzimy, po pierwsze temat tutaj jest usprawiedliwienie z wiary i Abraham jest kluczowym naszym bohaterem tutaj w tym rozważaniu. Dobrze. Co się dzieje między 4 i 5 wersecie? Jaka tu jest opozycja?
No, mówisz, że coś ma być zapłatą, no to nie jest żadna zasługa.
Na przykładzie codziennego życia pokażę, jak pracuje wiara, a jak pracują uczynki.
Sformułujcie dokładnie, co i na jakiej zasadzie ma działać. Tak?
Praca, zapłata, wiara, sprawiedliwość.
Czy przede wszystkim w tym dwóch wersetach interesuje go praca? O czym mówi przede wszystkim?
Akcent na wiarę.
Ale o czym mówi?
Że uczynki...
O usprawiedliwieniu. Tak. Nadal mówi o usprawiedliwieniu, ale teraz jakby przeniósł jakby perspektywę. Teraz mnie usprawiedliwienie interesuje z innego punktu widzenia, tak? I teraz mówi, usprawiedliwienie to kwestia...
Łaski,
nie zapłaty. Dokładnie, czyli opozycja jest taka. Usprawiedliwienie to jest kwestia zapłaty czy łaski? Łaski. Zwróćcie uwagę, tematy nam powracają z tego poprzedniego fragmentu, ale zupełnie jakby w oparciu o inne jakby źródła zaczyna argumentować Paweł, co nie? Dobrze, czyli mamy pracującemu zaczyna się mówić, że to jest zapłata, gdzie to nawet nie jest według łaski. A w jego domyśle, ze względu na to, co wcześniej powiedział, że to Bóg uczynił i człowiek nie ma w tym żadnego dzieła, to musi być z łaski, tak? Nie możemy po prostu się znowu wpakować z jakąś tej aktywnością, która będzie skuteczna w tym zagadnieniu, tak? I w tym momencie tutaj widzimy niepracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się wiarę za sprawiedliwość. To jest bardzo ładne sformułowanie. Wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy powiedzieli tą frazę, tak, komuś poza kontekstem, w jakim dyskutuje rzecz Paweł, no to doszlibyśmy prawdopodobnie do bardzo wręcz obrazoburczego stwierdzenia, że ja wierzę, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego.
Przejdźmy do przyjemniejszej rzeczy.
Chodzi o to, że po prostu jak ktoś nie rozumie, jak zostaje tutaj przedstawiony osoba ta bezbożna z perspektywy Pawła, tak? To jest perspektywa ta, która wierzy, która dąży do pewnej relacji z Bogiem, tak? Która ufa Bogu i ma świadomość tego, jaka jest jej osobista kondycja moralna, tak? To jest przepaść, więc dobrze, żebyście pamiętali, że tutaj Paweł przypomina o tej fundamentalnej, o tym fundamentalnym mankamencie i rysie człowieka każdego, nazywając rzecz bardzo po imieniu, tak? Mamy pewne problemy. Może by było inne, łagodniejsze byłoby określenie, że generalnie uprawiamy bezprawie, no ale to de facto do tego samego się sprowadza, nie? Dobrze, czyli tu już mamy to, mamy i tu mamy. To teraz, co tu się dzieje, tak? Wersety 6 do 8.
Błogosławieństwo z przebaczenia.
Tutaj to jest jedyny bodajże fragment w tej całej puli, w której nie ma takiego wyraźnego przeciwstawienia dwóch rzeczy. On jest bardziej domyślny niż nie, tak? Domyślny z powodu tego, co zostało wcześniej powiedziane. Nie z uczynków, nie jako zapłatę, tak? Więc tutaj widzimy, że w domyśle możemy sobie dołożyć, że mogłoby być inaczej, ale nie mogłoby być, tak? W związku z tym Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków, tak? I potem jakby to już jest rzeczą domyślną i tylko koncentruje się na czymś szczególnym, tak? Błogosławiony, błogosławiony, błogosławieni, tak? To jest rzecz, której nigdzie więcej właściwie w tym całym bloku nie znajdziemy, tak? I to jest ważne, że to jest jedyny fragment, który o grzechu, o jego zakryciu mówi w taki sposób i o szczęściu człowieka. Tak? Dobrze, no to teraz przechodzimy do coraz trudniejszych fragmentów, coraz bardziej obszernych. Od 9 do 12. Przeczytajcie sobie powoli, uważnie, ale w całości i znowu powiedzcie, jaka jest kwestia, jaka jest opozycja.
Jest obrzezanie w kontraście do nieobrzezania. Pokazany Abraham ze swoją wiarą w sytuacji, kiedy był jeszcze przed obrzezaniem. A obrzezanie jako konsekwentnie tego, co wierzył, jak wierzył przed obrzezaniem, kiedy był nieobrzezany.
Andrzej się śmieje, no jest mniej więcej.
Tak, tylko to tak samo brzmiało. Przed obrzezaniem, jak był nieobrzezany.
Ja nic nie mówię. Nie, no po prostu spokojnie przeczytajcie. O czym jest mowa i jak brzmi opozycja idei, którą Paweł przeciwstawia i na co wskazuje.
Nie, mnie się wydaje, że w tym ostatnim fragmencie, że właśnie jakby...
Głośniej trochę, żeby cię inni usłyszeli.
Wychodził z takiego punktu... Z obrzezania, że obrzezanie jest podstawą. On tu chce pokazać, że właśnie Abraham był jeszcze nieobrzezany, gdy...
Właśnie, a Abraham jest ojcem nieobrzezanych w pewnym sensie i tych obrzezanych.
Tak, sugeruje tak? Jako wniosek. To już jest wniosek z tego fragmentu, no, nie? Mhm. Ale zwróćmy uwagę, że po pierwsze, o czym przede wszystkim dyskutuje Paweł? Początek. Początek, na początku zawiera tę główną kwestię, co z czym.
No mówi, czy to szczęście z obrzezania. Pokazuje...
Czy to szczęście? Co tu jest ukryte pod tym szczęściem? To szczęście, to jest co?
To błogosławieństwo zakrycia grzechów.
Czyli usprawiedliwienie niezależnie od uczynków. Tak, czyli o tym mówi. Tak? Czyli znowu jest rozmowa o usprawiedliwieniu niezależnym od uczynków, z łaski. I teraz jest pytanie, czy to usprawiedliwienie z łaski, nie z łaski, przepraszam, to usprawiedliwienie niezależnie od uczynków,
dotyczy.
Bo tu jest tylko o uczynkach, tu w tym fragmencie nic o łasce nie było, my sobie to możemy dopowiedzieć, ale o łasce nie było, czy to szczęście odnosi się tylko do obrzezania? Do obrzezania, czyli do czego? Co przez to obrzezanie tutaj Paweł najprawdopodobniej rozumie?
No, Żydów,
Żydów, dokładnie. On tutaj koduje przez określenie obrzezanie, nieobrzezanie obszary. Obszary Żydzi, poganie. Dokładnie. W związku z tym, czy to szczęście, czy to usprawiedliwienie przez wiarę dotyczy tylko Żydów, czy i nie Żydów? Tak? Czyli już mamy opozycję podstawową. Czy usprawiedliwienie przez wiarę dotyczy wąskiego grona, was tylko, moi drodzy judeo-chrześcijanie w Rzymie? Czy wszystkich? Odpowiedź?
Wszystkich.
Wszystkich, nie tylko was. Nie tylko was, dokładnie. Jak on do tego dochodzi, to już jest jego jakby sztuka tutaj odbicia się od konkretnej historii z Abrahamem, ale odpowiedź jest taka. Usprawiedliwienie przez wiarę nie jest kwestią tylko i wyłącznie was, Żydów, ale jest kwestią wszystkich. I tutaj odwołuje się w tym momencie do odpowiedniego odniesienia się do Abrahama, do jego konkretnie sytuacji, w jakiej był, kiedy usprawiedliwienie, kiedy po prostu dostał pieczęć obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, tak? Którą miał jeszcze przed tym aktem, przed tym, kiedy jakby no, z tym rytem rozpoczął funkcjonowanie narodu. Właśnie już oznaczonego w określony sposób, tak? Dobrze, czyli zwróćcie uwagę. Pojawia się znowu jakby wprost samo usprawiedliwienie przez wiarę, ale teraz jest tylko kwestia skali. Tutaj było, rzecz się skupiła tylko na samym Abrahamie. Czy sam Abraham odzyskał rzecz, tak czy tak? Tak. Czy takie usprawiedliwienie przez wiarę dotyczy tylko was, przez ciało? Tak? Nie. Nie przez ciało. Według wiary. Czyli ta wiara nie powoduje w żaden sposób w myśleniu Pawła tego, że jest jakaś podstawa dla Żydów myśleć o tym, że po prostu tylko oni mogą być spadkobiercami tej ścieżki Abrahama zyskania usprawiedliwienia przez wiarę, tak? Dobra. W porządku, to ja widzicie trochę tutaj pobazgrałem na żółto, ale nie przejmujcie się, chodzi o to, żebyście zobaczyli jak następują po prostu kolejne drobne przejścia, jeśli chodzi o myśl Pawła, tak? Po pierwsze, perspektywę właśnie, że my tu i teraz, tak? Bo zwróćcie uwagę, że to jest tylko ten element, którym ta perspektywa jest uchwycona, reszta to są już argumenty z Pisma, tak? W którym my, w tej drugiej osobie, my w pierwszej osobie liczby mnogiej nie pojawimy się tutaj, tak? I potem się zaczyna. Kwestia wiary, czyli według ciała, czy z uczynków, tutaj akurat tego nie podkreśliłem, i widzimy, że to jest wiara zostaje podkreślona. To zostało poczytane za sprawiedliwość, tak? Zwróćcie uwagę, że potem to usprawiedliwienie z wiary przekłada się od Pawła, przepraszam, od Abrahama na wszystkich jego, którzy po prostu wejdą w tę samą drogę wiary. W drogę wiary, tak, i tutaj, aby im poczytano to za sprawiedliwość, znowu nie podkreśliłem, ale to jest ten element, tak, oni po prostu wchodzą w tą samą ścieżkę, czyli jakby ten temat jest podniesiony dwa razy, ale tutaj jest jakby w tym punkcie początkowym, a następnie zostaje rozszerzony na inną skalę, zaadoptowany do innej skali do sytuacji. Potem mamy kwestię łaski. Łaska czy praca. Zobaczymy, czy się gdzieś to jeszcze pojawi. A potem mamy tutaj jedyny tekst o szczęściu wynikającym z odpuszczenia grzechów. Czyli zrobiłbym to może w ten sposób. Czy kontynuacja i zgoda, czy rewolucja i zerwanie? Kontynuacja i zgoda, tak?
Tak.
Usprawiedliwienie Abrahama z uczynków, czy ze względu na wiarę? Ze względu na wiarę. Usprawiedliwienie to zapłata, czy łaska? Łaska. Usprawiedliwienie, odpuszczenie grzechów, niezależne od uczynków, to jest szczęście. I tutaj musiałbym dużo rzeczy napisać, ale jeszcze sobie o tym więcej powiemy, o jakim szczęściu może tutaj Paweł po prostu... jakie szczęście może mieć na myśli. I w końcu usprawiedliwienie znowu przez wiarę, na wzór Abrahama, to coś wyłącznie dla Żydów, czy również dla pogan? Dla pogan i dla Żydów. Łącznie. Już podejrzewam, teraz możecie zauważyć, że cały szereg idei powtórzył się z fragmentu poprzedniego. Ale wszystko zaczyna być teraz nagle odniesione do pism, do prawa i tam, stamtąd właśnie Paweł czerpie. Dobrze, zostały nam dwa fragmenty ostatnie z tego całego bloku. Ten jest już najbardziej zawiły, ale znowu skupcie się na początku, tam zobaczycie kwestię i główną opozycję i reszta się już jakoś poukłada. Aha, nie czytaliśmy. To przepraszam, to ja wam przeczytam, żebyście nie mówili. To... Kurczę, blade. Ja wam przeczytam to. O. Nie, bo to jest tak pokręcone, że będziecie po prostu przynajmniej po pierwszy raz mieli osłuchane. Dobrze. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy jest daremna wiara i w niwecz się obróciła obietnica, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem wszystkich nas. Zaufał, przepraszam nas, jak napisano, ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Boga Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Końcówkę na razie sobie daruję. Tak? Wysłyszeliście tą główną kwestię, jakby tak czy siak?
Myślę, że obietnica.
Obietnica, dokładnie. Pojawiła się obietnica i teraz znowu w jakim jakby otoczeniu ma możliwość zaistnieć ta obietnica? Albo wedle czegoś, albo wedle czegoś.
Zakonu, albo wedle
wiary. No powiedziałbym prawie.
Ale w zakonu tak, tak?
Zakonu tak. Zakonu, nawet nie wedle zakonu, jakby wykonywania tych uczynków zakonu, które już się nie pojawiają, ale de facto idzie w tym sensie, co nie?
Sprawiedliwość zakonu.
Dobra. I jaka jest opozycja tutaj, czy jeżeli nie
obietnica.
Przez uczynki? Obietnica.
No wiara w tą obietnicę, że pan...
Okej, okay, ale tu jest...
Usprawiedliwienie z wiary.
No...
Z łaski.
Łaska, bingo, 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 bingo.
Aby
dokładnie.
Była z łaski.
Aby była z łaski. Dokładnie, to jest ten sam element, który żeśmy mieli wcześniej. Po prostu ta obietnica jest połączona z łaską, tak? Dar, obietnica, łaska u Pawła zostają połączone i on pokazuje właśnie, że tutaj nie przez zapracowanie została dana obietnica Abrahamowi, ale na podstawie tym wcześniejszym, znowu, przez łaskę, z łaski, oczywiście przez usprawiedliwienie z wiary, tak?
Po prostu... Już na jednej podstawie, na tej podstawie, że Bóg ożywi umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu.
Bo zwróćcie uwagę, potem się pojawia w tej dolnej części jakby ilustracja z postawy samego Abrahama. Abraham nie stawia na siebie, nie na swoje ciało, nie na ciało Sary, na możliwości, ale w tym momencie bardziej stawia na tego, który jest w stanie uczynić coś wbrew temu wszystkiemu, co jest możliwe. Czyli de facto stawia bardziej właśnie na Boga. Przekłada się, jakby zdaje się całkowicie na Niego. W tym momencie on ufa obietnicy i ten element obietnica i łaska zaczynają być w tym całości tej połączone. U góry była mowa coś o dziedzictwie i o potomstwie. Na dole zaczyna być to potomstwo rozwinięte troszeczkę dalej. Tym całym fragmentem co do jego jakby konstrukcji nie będziemy się dzisiaj zajmować, ale chcę, żebyście zauważyli, że tutaj z kolei obietnica zostaje pokazana znowu, że jest kwestią łaski Boga, a nie pracy.
Mogę jedną małą dygresję, która mi się w tej chwili nasunęła. Wiecie, często w odniesieniu do zborów na przykład zadaje się pytanie, bracie, czy ten zbór ma potencjał? Nie, on nie ma, tam są sami starzy ludzie.
Aha.
Muszę coś więcej mówić?
No to jedna rzecz tylko a propos, takie krótkie odbicie i myślę, że to będzie ostatnie. Kiedy mieliśmy okazję kiedyś z Danusią być w Stanach przez pewien czas, tak króciutko, byliśmy w takim domu, w którym mieszkał ojciec no, tych, u których żeśmy przede wszystkim mieli okazję gościć. I on w wieku bodajże tak już chyba pod 90 doszedł do wniosku, że zmieni służbę z jednej na służbę wśród więźniów. Wśród więźniów. Także muszę przyznać, że dla nas to była ciekawa otwartość, bo jednak wiek przeważnie nam się kojarzy z tym, że horyzonty, zmiany to są niekoniecznie rzeczy, które osoby lubią, a ta osoba właśnie doszła do wniosku, że czas coś zmienić, więc zajmie się czymś nowym. Dobrze, to zamykamy ten element, ale chciałbym, żebyście zwrócili. Wrócił temat łaski niż pracy. Tak? Dobrze, tyle nam wystarczy. I teraz, co się dzieje w wersetach od 23 do 25?
Sens tego dla nas.
Głośniej, Krzysiu?
Mówię, sens tego dla nas teraz jest, bo on ma ilustrację, teraz przynosią do nas, nie?
Nie napisano tego tylko ze względu na niego.
Wraca perspektywa, co z nami.
My.
Tak? Zaczęło się od tego, czy my jesteśmy jakby odstrzeleni, odcinamy się od tego wszystkiego, czy to ma jakiś związek z tym, co było w przeszłości, tak? I teraz wraca Paweł do tego. Owszem, bardzo ma związek, tak? Z tym, co mamy w przeszłości. Wchodzimy właściwie w określony projekt. Jesteśmy całkowicie na miejscu, a nie wiadomo skąd żeśmy wpadli z tym, czego doświadczamy, tak? Dobrze, więc ja sobie to tak tutaj pozaznaczałem pewne elementy właśnie, że obietnica zaczyna być tutaj ważna, że jest na podstawie wiary i musi być z łaski, tak? I została dana na podstawie wiary, w przeciwieństwie do tej ścieżki, którą obiera część rodaków Pawła, która sugeruje, że można by coś wypracować, tak? Paweł ewidentnie się temu przeciwstawia, że można by w jakiś sposób coś zdobyć poprzez jakąś skrupulatność, być może poprzez jakąś bardzo sumienne po prostu wypełnianie pewnych uczynków. Wydaje się, że Paweł mówi, że to jest źle ustawiony paradygmat. Nie to. Nasza kondycja jest punktem wyjścia i to, że musimy od początku myśleć w kategoriach relacji ja-Bóg, stoję na łasce, tak? Stoję na łasce, mogę się poruszać dzięki łasce, cała reszta to jest kwestia innych wyborów Bożych i jakby pewnych zadań, czy pewnych jego innych dodatkowych projektów, ale to nie to. I w tym momencie, choć tutaj jakby sedno jest niezakreślone na żółto, to chciałem wam podkreślić, że tutaj Paweł w pewnym sensie, Abraham pewnie jakby jest zestawiony z jego ciałem, ale pokazany jest Abraham jako ten, który właśnie bardziej przekłada wszystko na Boga, tak? Bardziej ufa Bogu niż sobie, w związku z tym wie, że on, jeżeli nie dozna łaski, to nie jest w stanie nic już z siebie dać, tak? Bo nawet jakby ta jego fizyczność jest już nawet pozbawiona sił witalnych do tego, czego dotyczy obietnica. Tak? Dobrze. I tutaj widzimy, że w tym momencie, w tym ostatnim fragmencie pojawia się znowu ta perspektywa my i że akurat bynajmniej nie jesteśmy odłączeni od wcześniejszych planów Boga. Dobrze, czy obietnica, że Abraham, jego potomstwo ma być dziedzicem świata, została dana na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie usprawiedliwienia przez wiarę? Na podstawie usprawiedliwienia przez wiarę i tutaj przede wszystkim łaska. Łaska zostaje podkreślona. Obietnica, dar. Czy świadectwo o Abrahamie zapisano wyłącznie ze względu na niego samego, czy również ze względu na nas? Ze względu na nas, i to jest też ciekawe, jeśli chodzi o to, jak Paweł rozumie stare pisma, to, co zostało wcześniej zapisane, jaki robi z tego użytek, jak to przepracowywać, tak? Dobrze. Moi drodzy, pozwólcie, że to pozbieram troszeczkę. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać, nie przejmujcie się. Ja z kolei widzę to tak. Mam ramę taką, gdzie Paweł pokazuje my. Tak? Czy to, czego doświadczamy, zrywa z prawem? Jak my utwierdzamy prawo, tak? To trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie poprzedni fragment, ten, który był wcześniej, miesiąc temu omawiany, no mógł wygenerować całą grupę pytań i judeo-chrześcijan w Rzymie, i o samych pogan, co nie? Czy w tym momencie Bóg odciął całą tą wcześniejszą historię i zaczyna coś zupełnie nowego, czy też nie? Paweł mówi bynajmniej, wręcz przeciwnie, tak? I potem pokazuje właśnie, że to wszystko, co tutaj się pojawiło, to zostało wręcz zapisane, aby mogło być wykorzystane w określonym czasie, kiedy Bóg dokona określonych swoich rzeczy, tak? Potem pojawia się dwa razy kwestia usprawiedliwienia, usprawiedliwienia właśnie, że jest to kwestia wiary, a nie z uczynków, nie z mocy ciała. I mam wrażenie, że tutaj Paweł stosuje pewną grę. Z jednej strony pyta się, czy Abraham coś uzyskał według ciała, czy według swojego ludzkiego pochodzenia. W różnych przekładach to jest różnie. I pokazuje, że oczywiście, że nie, ale potem jakby zaczyna grać z jednej strony na tej sprawie usprawiedliwienie z wiary, ale z drugiej strony na pochodzeniu właśnie według ciała, tak? I mówi w takim razie, czy to jest zastrzeżone tylko dla tych według ciała określonych, czyli według Żydów po Abrahamie, czy też jest kwestią otwartą według zasady wiary, tak? No i za każdym razem pojawia się tutaj rozszerzenie jakby całego tematu, gdzie ten Abraham, na początku tutaj można było powiedzieć, że to zdanie mogło wydać się bliskie szczególnie judeo-chrześcijanom. Ale okazuje się, że tutaj Paweł przygotował jakby dla nich taką, jak ich wypuścił troszeczkę, a potem pokazał, Abraham przez przykład wiary jest ojcem wszystkich wierzących. Tak?
Niezależnie od obrzezania.
Niezależnie od obrzezania, tak. W końcu potem mówi, czy usprawiedliwienie jest kwestią pracy czy łaski. I ewidentnie obiera się ono tylko na Bożej łasce i potem rozciąga temat łaski, tak? Nie tylko usprawiedliwienie opiera się na Bożej łasce, ale i obietnica, ten krok dalej, który otrzymał Abraham, też stoi na Bożej łasce. Innymi słowy, powiedział w ten sposób, nie dość, że mamy Abrahama, który jest ojcem wszystkich wierzących, nie tylko was, judeo-chrześcijan, czy was, Żydów, ale i pogan, którzy wierzą, to i ta obietnica, którą żeście się szczycili jako Żydzi, również jest dana nie tylko wam, ale wszystkim wierzącym. Tak? Jakby dwa elementy, jeden większy, powiedziałbym, od drugiego w pewnym sensie, zostaje pokazany przez Pawła jako coś, co stoi na łasce Boga i stoi na właściwym odniesieniu się do tego, co Bóg zrobił, czyli po prostu zaufania do Boga, wiary. I w środku nieoczekiwanie pojawia się szczęśliwy człowiek. Człowiek bezbożny doznaje szczęścia, gdy doświadcza przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia jako dar łaski. Tak to napisałem, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że jak w poprzednim fragmencie, miesiąc temu, też w środku był ten przykład, że Bóg daje jakby daje dowód swojej, daje dowód, co po prostu ujawniła się Jego sprawiedliwość właśnie przez to, że wcześniej odpuszczał, tak i teraz się ujawnia jego sprawiedliwość przez to, że i obecne winy przebacza. Tak? W pewnym sensie o przebaczeniu grzechów również w poprzednim fragmencie była mowa w środku tego całego fragmentu. Przy czym tam było to ujęte bardziej od strony Boga, tak? Co Bóg robi. Tutaj Paweł pokazuje człowieka, jego zysk ostateczny i najważniejszy. Tak? Ten zysk, ta nowa możliwość jest otoczona kolejnymi rzeczami, które tutaj właściwie się pojawiają. Tak? Że wszyscy ludzie, jeśli zareagują zaufaniem do Boga, mogą czerpać z tego, co w Chrystusie uczynił. Nie tylko zyskując usprawiedliwienie, ale również ciesząc się obietnicą wchodzenia jakby w rolę potomstwa Abrahama, któremu obiecano bycie dziedzicami ziemi. Tak? Kolejny raz widzimy, że Paweł koncentruje się na tym, co teraz człowieka powinno jakby motywować do tego, aby wejść w to. Masz możliwość albo życia w cieniu, albo zdania się na Bożą łaskę i zostania uwolniony. Tak? I zostać uwolnionym od tego wszystkiego, co nieuchronnie masz, ponieważ jesteś człowiekiem takim, jakim jesteś i możesz to uzyskać właśnie niezależnie od uczynków. Zwróć uwagę, że to niezależnie od uczynków, znowu trzeba pamiętać o tym, że to doświadcza tego ktoś, kto ma poczucie, że chce być wolny, tak? I chce szukać w Bogu tego uwolnienia. Nie jest to pewna taka, powiedziałbym, sucha, mechaniczna jakaś właśnie transakcja. Żebyśmy po prostu przypadkiem czegoś takiego nie próbowali w ten tekst Pawła mówić, bo mam wrażenie, że list do Rzymian bardzo często był traktowany tak legalistycznie w pewnym sensie, tak bardzo prawnie, i to wypłukuje z niego tę całą warstwę relacji, o której Paweł moim zdaniem cały czas mówi i zakłada, że po prostu pomiędzy tym, kto szuka usprawiedliwienia u Boga, musi być to pragnienie bycia oczyszczonym, bycia po prostu w bliskości Boga, tak? Oparcia się na Bogu, pomimo tego, jak doświadczam samego siebie jako człowiek, niestety, który wywija czasami różne chołupce, tak? Mhm. Dobrze, spójrzmy troszeczkę na to inaczej. No to zaznaczyłem, że to się w sumie jakby razem zbiera ten argument z pism. Popatrzmy troszeczkę na to schemat jakby z innej strony. Można powiedzieć tak. Nasze doświadczenie usprawiedliwienia jest spełnieniem prawa i prorockich zapowiedzi. Tak? Zwróćcie uwagę, że w ten sposób Paweł i objaśnia swoim braciom judeo-chrześcijanom w Rzymie aktualną sytuację. Z drugiej strony zakorzenia pogano-chrześcijan w tradycji myśli, która formowała teologię Pawła również, nie? W teologię Żydów. On ich zakorzenia i pokazuje im, że nie jesteście jakby zupełnie jakimś bocznym torem, ale wręcz przeciwnie, wchodzicie w projekt Boga. Weszliście i spełnia się na was to, co Bóg od początku gdzieś zaplanował. To będzie dla niego ważne w dalszym miejscu, to, że teraz jakby usiłuje ich wkorzenić w tą tradycję, ponieważ tam jeszcze będą pewne perturbacje omawiane przez niego między właśnie poglądami z kolei pogano-chrześcijan w stosunku do judeo-chrześcijan w Rzymie. Tak? Tutaj w środku, kiedy zmierza już przez argumentację Pisma, mówi: wiara jako zasada doświadczenia usprawiedliwienia dotyczy wszystkich wierzących, nie jedynie Żydów. Tak? Wszyscy stają się w pewnym sensie dziećmi Abrahama pod tym względem. Usprawiedliwienie jest darem, ale tutaj trzeba powiedzieć usprawiedliwienie i obietnica. Tutaj mi już uciekło to. Aha, jest. Wiąże się z zaufaniem Bożej obietnicy, nie jest zapłatą. I w końcu uwolnienie od winy za zło przez łaskę Boga prowadzi do szczęścia, pokoju z Bogiem, i ja sobie tutaj dopowiedziałem możliwości nowego początku w każdym momencie, tak? Bo de facto to nam daje, to, że kiedy Dawid cieszy się, że Bóg mu odpuszcza, to on po prostu może od nowa ruszyć. Tak? I to jest najważniejsza rzecz. Zwróćcie uwagę, że czasami, kiedy zapytamy kogoś, w jakim sensie dobra nowina jest dobra? O co chodzi? I nagle słyszymy, że ktoś nam mówi, że no bo Bóg nam powiedział, co mamy robić. I nagle się okazuje, że jak się go tak przyczyści, to się okazuje, że no, z tego Starego Testamentu lista przykazań do spełnienia zrobiła się na jeszcze trudniejszą listę przykazań do wypełnienia. Mówię, no to bardzo dobra nowina. Ja się cieszę. Z chwilą, kiedy zaczynamy wypytywać, w jakim sensie dobra nowina jest dobra, zaganiamy się sami w kozi róg i nie potrafimy powiedzieć, w czym jest dobra. Otóż tu jest dobra. Tu jest dobra. Człowiek zyskuje rzeczywiście coś konkretnego. Tak? Mamy wolne przebaczenie. Oczywiście możemy w to nie wejść. Ale jeśli wejdziemy, to tego doświadczymy. Tak? To zmieni się całkowicie ogląd naszej rzeczywistości. Tak? To nie tyle nawet założymy nowe okulary, ale takie przykleimy sobie soczewki do oczu. Tak? Żeby nam już więcej nie spadły. Wszystko się zmieni. Tak? I to jest ważne. Zwróćcie uwagę, że tutaj to, co mieliśmy, to w tym momencie dokładnie, że to doświadczenie usprawiedliwienia jest kwestią po naszej stronie, bo ponieważ Bóg wszystko zrobił. Poza tym jest jeszcze kwestia tej obietnicy, tak? Czyli dodatkowa rzecz. Stajemy się dziedzicami Boga, tak? Więc nagromadzenie rzeczy dobrych jest tutaj olbrzymie. Natomiast kiedy my się pytamy po prostu kogoś, w jakim sensie Ewangelia jest dobrą nowiną, zaczynamy po prostu tak to jakoś ubierać w takim torze, że ten ktoś może posłuchać, ja jeszcze pomyślę. Bo jeżeli po prostu jeden kierat mam zamienić na drugi kierat, być może jest rzeczywiście pewne zobowiązanie, ale trzeba zrozumieć albo komuś powiedzieć, w jakim kontekście to nowe zobowiązanie może istnieć, tak? W takim kontekście po prostu ktoś może się podjąć określonych wyrzeczeń, czy ewentualnie jakiegoś po prostu określonej sposobu funkcjonowania, tak? Dobrze. Czyli pozycja pogano-chrześcijan tutaj na samym dole lub kościoła, tu i teraz, tak? Od tego Paweł zaczyna. Potem mamy argumentacja z pism. Zwróćcie uwagę, że Paweł zrobił ciekawy trik. Trik, ponieważ ilekroć się odwołuje do Abrahama, tak? To mówi o zakonie. I to o zakonie w sensie szerokim, pięcioksięgu. Czyli jeżeli mówi, że my wypełniamy zakon, to nie w tym sensie, akurat w tym momencie, że wypełniamy komplet tych przykazań, tak? Nakazów i zakazów, ale właśnie przez to, że wchodzimy w zapowiedź, która jest ujęta w pięcioksięgu. Tak? Kiedy Abraham pokazuje się, że jest sprawiedliwym przez wiarę. Tak? Czyli tu w tym sensie spełniamy zakon, tak? Utwierdzamy go. Z drugiej strony trik polega na Dawidzie, ponieważ Dawid z jednej strony to, co stworzył od strony literackiej, zalicza się do pism, ale on sam uchodził wśród Żydów za proroka. Również, tak? Stąd też po prostu jego pisma często są przywoływane o charakterze takim właśnie jako wypowiedzi prorockich. Więc kiedy Paweł się odwołuje do niego, tak naprawdę zbiera tutaj całe świadectwo dwóch głównych ojców duchowych, tak? Ale jakby całe świadectwo pism, które mają do dyspozycji Żydzi i mówi, że to, co się teraz dzieje, tak? Jest bardzo potwierdzone przez pisma proroków, przez zakon. Jesteście w domu i wy, moi bracia, judeo-chrześcijanie, nie musicie się obawiać, tak? I wy macie poczucie łączności. I zwróćcie uwagę, on tutaj realizuje to, co zamierza od początku. Mając konflikt określony w tej społeczności, on nie zamierza stanąć po jednej lub po drugiej. Nie ignoruje ani jednych, ani drugich. Nawet jeżeli uważa, że zwłaszcza jego bracia uważają, że ich pomysł jest no, kompletnie bez sensu. Tak? Oderwali się od sedna myśli prawa, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Ale on im przedstawia konkretne argumenty. Tak? Pracuje nad nimi. Nad jednymi i nad drugimi. Moim zdaniem ta jego postawa jest bardzo rzeczowa, konstruktywna. I być może to jest też przykład dla nas, bo przypuszczam, że w naszych społecznościach też są frakcje, co nie? Taka, siaka. To jest być może też jakby umiejętność, jakieś zachęta do tego, co być może my powinniśmy zaprezentować, kiedy dochodzi do takich sytuacji, że no dobrze byłoby prawdę dobrze przepracować, mieć na uwadze jednych i drugich, krytykę przeprowadzić konstruktywnie, pozytywnie, negatywnie. Paweł wcześniej tam nie szczędził krytyki negatywnej, jak pamiętacie, ale w końcu przedstawia też konkretne argumenty za swoimi tezami, tak? I robi to wszystko po to, aby ostatecznie oni mogli tutaj przez Abrahama zrozumieć, że Ewangelia daje im przestrzeń do bycia razem, tak? Nie muszą ze sobą rywalizować. Możecie być razem i możecie być na dobre, w tym sensie, że po prostu ku wzajemnemu zbudowaniu jedni ku drugim. Dobrze. Moi drodzy, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten odcinek Listu do Rzymian. Zakładam, że może na następnym spotkaniu wejdziemy troszeczkę w środek tych tekstów. Część z nich jest bardzo prosta, część z nich prosta inaczej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zamiast, kiedy przyglądają się, z czego czerpie tutaj oczywiście Paweł, no to oczywiście, kiedy odwołuje się do Abrahama, no to do 15 rozdziału pierwszej Mojżeszowej rodzaju. A tutaj wprawdzie pojawiają się głównie sugestie, że to jest z 30 bodajże drugiego psalmu, ale kiedy zacząłem to czytać, miałem wrażenie, że psalm 25 byłby być może dla mnie takim bliżej brzmiącym tego wszystkiego, co tutaj Paweł chciał powiedzieć. I moi drodzy, zrobię tak samo jak ostatnim razem. Zamiast wniosków zaproponuję wam psalm 25. Pozwólcie, że przeczytam, dobrze? Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu, niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswabadza z sieci nogi moje. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo on jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi i jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie, niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Boże, wybaw Izraela od wszelkich niedoli jego. Dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że trochę przyciągnąłem. Przeżyliście. Zegarek nie jest wystawiony tego. Dzięki.